Psalm 91. Będziemy czytać pierwszy werset. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Na pewno przeżywamy nietypowy kryzys. Na pewno mogło być o wiele gorzej i niektórzy, może nawet z was, przeżywało nawet gorsze rzeczy, gorsze kryzysy. Mojej żonie, że przynajmniej nie ma wojny, nie? Mogło być o wiele gorzej. Ale nie chcę lekceważyć tego kryzysu. Nie chcę powiedzieć, że to jest wszystko w porządku, że nic nie stanie, bo naprawdę mało wiemy. Jest więcej pytań chyba niż odpowiedzi. A ten kryzys to jest kryzys, który nie tylko zabiera ludziom życie, i to prawda, zabiera. Chyba do tej pory ponad 13 tysięcy osób zginęło. I każda śmierć jest smutna, ale tak naprawdę pamiętajmy, około 150 tysięcy osób umiera dziennie. Już rzadko o tym myślimy, prawda? Rzadko. To jest kryzys, z którego powstaje mnóstwo pytań. Kryzys, który przyczynił się do wielkiej paniki wśród wielu, do wielkich zmian. Nawet czasami myślę, zastanawiam się, czy nie będą pewne zmiany teraz na stałe. Czy wrócimy do tego, co to było? Nie wiem. To jest w rękach Boga. To jest kryzys, który odkrywa różne braki i problemy w społeczeństwie, w służbie zdrowia i tak dalej. To jest kryzys, który powoduje, że niektórzy rodzice zaczynają doceniać nauczycielki. Podobno tam gdzieś czytałem gdzieś tam, że już wyszło szydło z worka, bo już wiadomo, że to nie szkoła, to nie wina szkoły, to nie wina nauczycielki, to wina dzieci. Już rodzice już wiedzą doskonale, gdzie leży problem. No, ten kryzys dużo, dużo daje do myślenia, dużo naucza. Między innymi pokazuje nam, że jesteśmy naprawdę bezradni. Wobec takiego niewidocznego wroga jesteśmy bezradni. Oczywiście mądrzy ludzie będą uważać, będą częściej ręce umywać, będą unikać pewnych sytuacji, pewnych zgromadzeń. Cieszę się, że jesteście dzisiaj, że nie tak bardzo się boicie. Witam wszystkich, którzy nie mogli. Witam was serdecznie. Ale jesteśmy naprawdę bezradni. Możemy robić wszystko, co należy, ale tak naprawdę jesteśmy w rękach Boga.
Amen.
List Jakuba, 4 rozdział. List Jakuba, 4 rozdział. Werset 13. A teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro, udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok. Będziemy handlować i osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, po czymże jest wasze życie? Doprawdy jest parą, która pojawi się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. A kto może wątpić teraz w tą prawdę? Nawet ateiści dzisiaj muszą myśleć o tym. Moje plany, moja firma, moje marzenia. I teraz co? Nie wiem. Ja nikomu nie życzę żadnego zła. Nikomu nie życzę bankructwa, nikomu nie życzę strata pracy. Ja mam nadzieję, że wszyscy wrócą do swoich miejsc pracy i wszystko będzie w porządku. Ale na pewno daj to do myślenia. Co będzie jutro? Dlatego te sklepy były puste przez te kilka dni. Czemu? Ludzie nie wiedzieli, czy jutro dostaną chleb. Trochę zwariowali moim zdaniem, ale ludzie martwili się. Jesteśmy bezradni. Psalm 127. Pierwszy werset. Jeśli Pan nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wnoszą. Posłuchaj, jeśli Pan nie będzie strzegł miasta, na próżno czuwa strażnik. Czy nasze miasto jest bezpieczne? To zależy od Boga. Czy twój dom jest bezpieczny? To zależy od Boga. Rób wszystko, co możesz. Ale pamiętaj, jeśli Pan nie będzie strzegł miasta i twojego domu, i twojego miejsca pracy, i tak dalej, to jesteś bezradny. Co mówi nam nasz tekst? Psalm 91. Mówi nam tak. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Jedna rzecz jest pewna, potrzeba nam osłony. Widzimy to teraz dosłownie. Wchodzisz do sklepu, widzisz te osłony? Co to jest? No, ludzie się boją teraz. Czemu? Bo jest taki niewidoczny wróg i nie wiedzą, kto ma, kto nie ma wirusa, kto jest chory, kto nie. Więc wolą się zabezpieczyć. Potrzeba nam osłony. Z powodu wielu różnych zagrożeń. Nie tylko z powodu tego obecnego zagrożenia. To jest zagrożenie. Według mnie trzeba uważać. Ale słuchaj, to nie jest pierwsze zagrożenie, które mieliśmy w życiu. Dookoła nas ciągle, stale są zagrożenia, nawet zdrowotne. Ja osobiście nie jestem takim, który bardzo się przejmuje chorobą, ale czy rozumiemy, że takie wirusy są wszędzie? Różne. No, lepsze, gorsze, nie wiem, ale są. I potrzebujemy osłony, potrzebujemy ochrony. Potrzebujemy ochrony z powodu zagrożenia ekonomicznego. Możesz mieć wszystko załatwione, wszystko dobrze, mieć dobre wykształcenie, dobrą pracę, ale czy rozumiesz, że to wszystko zależy od Boga? Z powodu zagrożenia psychicznego. Prawdopodobnie nie powinieneś za dużo oglądać telewizji w tych dniach. Możesz zwariować. Nie wiem, nie powiem, że ktoś tam stoi za tym, żeby cię panikować. Ja tego wiem, że jeżeli za dużo będziesz oglądał, będziesz naprawdę miał taką panikę, taką psychikę, że nie będziesz wiedział, co zrobić dalej. Potrzebujemy osłony z tego powodu. Potrzebujemy ochrony, potrzebujemy pomocy, żeby jakoś wytrwać takie i inne kryzysy w życiu. Też z powodu zagrożenia duchowego. To może mieć wpływ na twój stan duchowy. Na pewno rozumiemy, że szatan nie chce, żebyśmy mieli dobry wzrost duchowy. Szatan na pewno chce, abyśmy padli w panikę, abyśmy przestali ufać Bogu, abyśmy myśleli, że Bóg nie interesuje się, że Bóg nie patrzy, że Bóg nie słyszy, że Bóg nie widzi, że Bóg nie wie, co się dzieje, że Bóg jest bezradny. I na pewno, jeżeli nie będziesz uważał, to będzie miał wpływ na twój wzrost i twój stan duchowy. Z powodu zagrożenia stabilności twojej rodziny i twojego małżeństwa. Z tego powodu potrzebujemy osłony. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział mówi nam, że szatan jest jak lew ryczący. Tak? Który krąży i szuka, kogo może pożreć. Czy uważasz, że szatan boi się czegokolwiek? On niczego się nie boi. Czy uważasz, że on szanuje cokolwiek? Czy on szanuje nasz kościół? Co? Mamy specjalne drzwi, że szatan nie może tu wchodzić? Twoje małżeństwo jest tak cudowne, że szatan nie może zepsuć twojego małżeństwa? Słuchaj, nauczyłem, że jednej rzeczy w życiu to, że szatan nie szanuje nic dobrego, nic Bożego, nic to jest, co jest ważne dla nas i dla Boga, on nie szanuje. Nasze dzieci są narażone codziennie na gorsze rzeczy niż my kiedykolwiek spotkaliśmy w szkole. I twoje dzieci potrzebują osłony. Jest wiele, wiele zagrożeń. Wiele. To ten obecny kryzys tylko powinien służyć do tego, żebyśmy pamiętali, że wszędzie są niebezpieczeństwa. I nie tylko zdrowotne, ale różne. Potrzeba nam osłony. Nasz tekst mówi nam, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Druga rzecz, to ten werset mówi mi, to, że istnieje coś takiego jak Wszechmoc. Wszechmoc. To nie ma nic wspólnego z amuletami, ani z talizmanami. To nie ma nic wspólnego z yin-yang, albo co to jest jeszcze dalej, ten młotek Tora, albo skaplerz, albo krzyżyk, albo medaliki. Według niektórych to jakby te amulety mają wszechmoc. Są one wszechmocne. Załóż i będzie dobrze. Miej to w kieszeni i będzie dobrze. Tak nie jest. Wszechmoc to nie horoskop. Ciekaw jestem, ile osób teraz znajduje pociechę w horoskopie. O, poczytajmy horoskop. Zobaczymy, czy mi grozi wirus, nie? Chyba nikt tak nie postępuje teraz, nie? Co ludzie robią? Kupują maski. Uważają na siebie. Myją ręce. Czemu? Horoskop to bzdura. Wielka bzdura. Kto by myślał, że twoje zdrowie, czy szczęście, czy rozwój twojej firmy i tak dalej, i to wszystko zależy od tego, w którym miesiącu się urodziłeś? 21 wiek i już jeszcze ludzie myślą, to jest sekret na szczęście. Urodzi się w takim, a nie w takim miesiącu. To nie jest wszechmoc. Wszechmoc to nie ty. Ty nie masz wszechmocy. Nie ty zbudowałeś swojej firmy, nie ty robiłeś dobrze, nie ty masz patent na to wszystko. Nie ja jestem tak mądry, że ja potrafię to i tamto. Wszystko, co my mamy, mamy od Boga. Ludzie myślą, że oni są jakby bogami. Oni mogą wszystko zrobić. Może niektórzy z was już wiecie, może nie wszyscy. Mieliśmy okazję kiedyś, Debbie, ja i Michał Janina, być w Czechach, bo tam jedna siostra ze Stanów mieszkała i zachorowała i była umierającą. I poprosiła nas na piśmie, żebyśmy przyszli do niej do szpitala i modlili się za nią, więc pojechaliśmy tam do niej. I poprosiliśmy o zezwolenie, żeby tam wejść do tej sali, a lekarz mówi, że nie, jest zakaz, nie wolno. Ona jest w kiepskim stanie. Błagaliśmy grzecznie, chcemy wejść, tylko żeby pomóc się z nią, jesteśmy pastorami, chcemy jej pomóc. Nie. Mówiliśmy, chcemy po prostu modlić się za nią, aby Bóg ją uzdrowił. A on mówi, nie ma Boga. Ja jestem Bogiem tutaj. Ja jestem Bogiem. Czyli dając do zrozumienia, między innymi, że jeżeli ona wyjdzie z tego szpitala, to będzie jego zasługa, bo Boga nie ma. On decyduje, czy ona będzie zdrowa, czy nie. Jeśli on będzie dobrym lekarzem, ona wyjdzie. Jeśli nie, to nie wyjdzie. Koniec końców, jakoś nam się udało wejść. Może on nie był zadowolony, ale chyba pielęgniarki pomagały nam. I weszliśmy i modliliśmy się za nią. I ku zdziwieniu tego lekarza, ta siostra wyszła z tego szpitala.
Amen.
Wyszła sama, nie w trumnie. I jeszcze żyje, ma rodzinę, wyszła za mąż, urodziła dzieci, kiedy nie miała w ogóle nawet żyć, co jeszcze mieć dzieci. Ale on mówi, ja jestem Bogiem, ja decyduję. Nie, ty nie decydujesz. Ty możesz prosić, ty możesz robić, ty możesz się przygotowywać, ty możesz dużo rzeczy robić, ale Bóg decyduje o wszystkim.
Amen.
Jeśli Pan nie będzie strzegł miasta, na próżno czuwa strażnik. To nie rząd jest wszechmocny. Nie pokładaj zbyt dużo nadziei w politykach. Nie Maria. Maria nie jest wszechmocna. Ale już się mówił o niej, jakby była. Ja mam książkę w domu, która mówi wyraźnie. Książkę napisana przez jakiegoś świętego obecnego, obecnego, czyli on już został się świętym po tym, jak napisał. że wszyscy w niebie, nawet sam Bóg podlega Najświętszej Maryi Panny. Nie! Pan Bóg nie podlega nikomu. Pan Bóg robi, co Pan Bóg chce. Ty możesz prosić Go, błagać. Ale Pan Bóg decyduje. Potrzeba nam osłony, na pewno. I nasz prawek mówi nam, że można przebywać w cieniu Wszechmocnego.
Amen.
Jest coś takiego jak Wszechmoc. I to nie jest żadna cecha talizmana. To nie cecha doktora, lekarza, Marii, rządu. To jest cecha naszego Boga. Bóg jest wszechmocny. Bóg jest tym, który powiedział właśnie Abrahamowi, czy jest jakakolwiek rzecz za trudna dla Pana? Nie ma nic trudnego dla Boga. Nie ma nic niemożliwego. Jezus powiedział, że dla Boga, u Boga wszystko jest możliwe. Prawda? Cytujemy to często, ale czy wierzymy w to? Bóg jest wszechmocny. Dla Niego nie ma niczego niemożliwego. Nawet niczego nie ma trudnego. Bóg nie... się mówi. Nie trudzi się. Bóg nie mówi, co ja teraz będę robić? Jak to załatwić? Jak tę sytuację rozwiązać? Bóg się nie martwi. Bóg po prostu jest wszechmocny. Efezjan 3 rozdział, 20 werset mówi nam coś takiego. Efezjan 3:20. Temu zaś, który może, według mocy działającej w nas, może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, co prosimy, albo o czym myślimy. Wow! Ty zauważyłeś to, co ten werset mówi? Zobacz, jeszcze raz. Zacznijmy od słowa może. Dobra? Bóg może! To wystarczy, nie? Bóg może. Bóg może uczynić. Tak? Bóg może uczynić to, o co prosisz. Prawda? Bóg może uczynić to, nawet o czym myślisz. Wow! Jaką masz wyobraźnię? Nie mów, że chcesz milion złotych. Jaką masz wyobraźnię? Żeby twoja rodzina została zbawiona? Żeby twoje dzieci służyły Bogu przez całe życie? Jaką masz wyobraźnię? Żeby ten zbór miał dwa razy więcej członków dusz za rok? Jaką masz wyobraźnię? Żeby było jeszcze takich 10 takich zborów w tym kraju? Jaką masz wyobraźnię? On może uczynić to, o co prosimy, albo o czym myślimy, a to nie wszystko. Zobacz, jeszcze wcześniej on mówi ponad to wszystko, o co prosisz.
Amen.
Albo o czym myślisz. On może uczynić ponad to wszystko, nie, obficiej obficzej ponadto wszystko, o co prosisz albo o czym myślisz. On może uczynić o wiele obficzej ponadto wszystko, o co prosisz albo o czym myślisz. To jest nasz wszechmocny Bóg. Dlatego nie noszę krzyżyka. Po co? Ja mam Boga, który może takie rzeczy robić. Dlatego nie czytam horoskopu. Po co? Ja znam wszechmocnego Boga. Po co mi to wszystko? Ja mam Boga. Jest wszechmoc. No to jest cecha Boga. Co On może? On może ochronić nas teraz. Ja nie mówię, On musi. On może. On może ochronić swoją rodzinę. On może ocalić twoje małżeństwo. On może zbawić swoją rodzinę. On może ochronić twoje miejsce pracy. On może uratować twoje zbuntowane dziecko. On może zachować twoje dzieci przed złem tego świata. Bóg może to wszystko. Czy jest coś zbyt trudnego dla Boga? Nie ma. Można przebywać w cieniu wszechmocnego. Wyobraź sobie, jeśli znasz Boga, masz Boga, który jest wszechmocny. O ile pamiętam dobrze, hinduiści mają bardzo dużo Bogów. Tak? Dobrze myślę?
Tak.
Hinduiści mają nieskończoną ilość Bogów. Kiedy mówię nieskończoną, mówię tak naprawdę, podobno mają tyle Bogów. I dlaczego? Bo żaden z nich nie jest wszechmocny. Kiedy masz Boga, który nie jest wszechmocny, to trzeba znaleźć bardzo dużo. I wymyślić bardzo dużo Bogów. Boga na to, Boga na to, Boga na to, Boga na to. Czy nie wystarczy mieć jednego wszechmocnego Boga, który powiedział, niech będzie światłość. Jaki problem? Można przebywać w cieniu takiego wszechmocnego, ale teraz myślamy o tym cieniu. W cieniu wszechmocnego. Po pierwsze mówi mi o tym, mówi mi o bliskości. Nie? Bo jeżeli jest cień, to co daje cień jest bardzo blisko, nie? Czy Bóg jest blisko? O, jest bardzo blisko! Co czytamy? Że On nie jest daleko od żadnego z nas! Nie trzeba wyjechać z Torunia, żeby znaleźć Boga! Nie trzeba podróżować do specjalnego miasta, gdzie jest jakiś sanktuarium, żeby znaleźć Boga. On jest blisko, wystarczy zawołać. On jest blisko. To mówi mi też, mówi tutaj, że przebywać będzie w cieniu wszechmocnego. To mówi mi o trwałości. Otwórzcie Psalm 57. Psalm 57 i werset 1. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo moja dusza ufa Tobie. W cieniu twoich skrzydeł będę się chronił, aż przeminie nieszczęście. Aż przeminie. Mam dla ciebie tą wiadomość. Bóg nie ma zamiaru zniknąć. On jest wczoraj, dziś, jutro ten sam. On jest cały czas. Jego cień będzie cały czas. On jest trwały. Nie musimy co chwilę szukać Boga. A gdzie On się podjął? Nie wiem, gdzie Go znaleźć. Nie, On jest. Po prostu jest. On nie ucieka. On nie ucieka przed wrogiem, on nie ucieka przed sytuacją, on nie ucieka przed tobą, on nie ucieka. Też mówi mi to o jego litości. Izajasz 32 werset, na rozdział. Izajasz 32. Ty masz problem, ty masz potrzebę, ty masz sytuację, Bóg nie ucieknie przed tym. Ty możesz liczyć na to, że Bóg będzie cały czas dostępny. Jego telefon nie jest zajęty nigdy. Pukasz, on otwiera. On jest też litościwy. Izajasz 32, 1 i 2. Oto król będzie panował w sprawiedliwości, a książęta będą rządzić w prawości. I ten mężczyzna, ciekawe kto to jest, ten mężczyzna, ten król będzie jak zasłona przed wiatrem, jak schronienie przed burzą, jak strumienie wód w suchym miejscu, jak cień wielkiej skały w spragnionej ziemi. Nasz Pan Jezus jest tak litościwy, że On tutaj mówi tutaj o Nim, że on będzie jak zasłona, jak schronienie, jak strumienie i jak cień. Dlaczego? Bo jest taka potrzeba. Bo ty i ja potrzebujemy tego. Bo jesteśmy bezradni. I kiedy mówi, że przebywać będzie w cieniu Wszechmocnego, daje do zrozumienia, że On jest tam, dlatego że ty i ja potrzebujemy Go. Czyli On nas nie wygoni z tego miejsca. Po to jest ten cień, jest dla ciebie. Jest dla ciebie, więc Pan Bóg nie powie: ja nie mam czasu na ciebie, idź stąd. Jest litościwy. Nasz tekst mówi, przebywać będzie w cieniu Wszechmocnego. Czy zauważyłeś, jaki to jest czasownik? Przebywać. Nie mówi, pada co chwilę, co jakiś czas pod cień, tylko przebywać będzie. Niestety wiele osób nie wie, jak to jest przebywać w cieniu Wszechmocnego. Wiesz dlaczego? Bo oni wpadają pod cień Wszechmocnego, kiedy mają problem. O! Jest kryzys! Panie Boże, ratuj! I Bóg we swojej łaskawości nawet czasami wysłuchuje. Ale musi być taka sytuacja, jak teraz jest, aby w ogóle uciekli do tego Pana Boga. Bo przez cały ten okres do tej pory wiele osób nie szukało Boga codziennie, nie czytało Biblii, nie modliło się. Dlaczego? Dlaczego nie? Będzie okres, a kiedy naprawdę jest groźna sytuacja, wtedy padają pod cień. Panie Boże, gdzie jesteś? Czemu tak się dzieje?
inni wpadają pod cień w niedzielę i w czasie świąt. Co jakiś czas robią Bogu taką przysługę, że przychodzą do kościółka i już jest okej. Wpadają pod cień, ale mieszkają na stałe w Egipcie, w Sodomie, wśród złych ludzi, na pustyni, w grobowcach. Nie mają pokoju, nie mają żadnej bojaźni Pana, ale wpadają pod cień, żeby tylko udawać, że wszystko jest okej. O takich ludzi Bóg nie mówi. O takich ludziach Bóg nie mówi. On mówi, on tutaj mówi o tych, którzy przebywają w cieniu Wszechmocnego. Więc ten werset mówi nam o tym, że można przebywać. Czy przebywasz w cieniu Wszechmocnego? Dzień w dzień. Czy jesteś świadomy tego, że jesteś bezpieczny codziennie w cieniu tego Boga Wszechmocnego? Ja nie pytam, czy nigdy się nie boisz. Słuchaj, kiedy ja jeżdżę samochodem, autostradą i widzę, że samochód jedzie w moją stronę po moim pasie, ja boję się. Czy ja nie ufam Bogu? Ufam Bogu, ale boję się jednocześnie. To nie mądry mówić, ja niczego się nie boję w życiu. Ja boję się wiele rzeczy. Ale wiecie co? Można mimo wszystko przebywać w cieniu Wszechmocnego. Nasz tekst, Psalm 91. Jest jeden mały problem. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ten werset mówi, kto mieszka pod osłoną Najwyższego. Nie mówi, kto mieszka pod osłoną Boga, pod osłoną miłosiernego Boga, pod osłoną Wszechmocnego Boga. Mówi, kto mieszka pod osłoną Najwyższego. Przebywać będzie w cieniu Wszechmocnego. Czyli jeżeli ja to rozumiem dobrze, tu jest pewien warunek, aby przebywać w cieniu Wszechmocnego, musisz mieszkać pod osłoną Najwyższego. Powtórzę. Aby przebywać w cieniu Wszechmocnego, trzeba mieszkać pod osłoną Najwyższego. Czyli Bóg nie jest tylko wszechmocny. Nie tylko łaskawy, nie tylko wierny. I za te wszystkie cechy dziękujemy Mu. Ale jest też najwyższy. Nic dziwnego, że ludzie wolą yin-yang niż Boga. Bo yin-yang nie jest najwyższy. Yin-yang nawet nie wymaga od Ciebie nic, tylko miej. Miej mnie przy sobie i będzie dobrze. Albo nie wiem, coś innego, co Ty uważasz za mocne. Szkaplerz, krzyżyk, medalik, podkowa na ścianie, cokolwiek. Te rzeczy nie wymagają od Ciebie niczego. możesz żyć tak, jak ty chcesz i niby będziesz miał szczęście. I to, że komuś tam się zdarzyło mieć dużo szczęścia, bo miał podkowy na ścianie i żył bezbożnie, ludzie mówią, a widzisz, podkowa ma moc. Albo yin yang ma moc. Nie wiem, co? O co chodzi? Widzisz problem? Nic dziwnego, że ludzie wolą czytać horoskop niż Słowo Boże. Bo horoskop nie mówi, jak masz żyć sprawiedliwie i w świętości. Horoskop nie nazywa niczego grzechem. Horoskop ma niby tylko wszechmoc, ale nie jest najwyższy, więc ty jest najwyższy. Ty pozostajesz najwyższy i ty decydujesz. Ale tutaj mówi Pismo Święte, że trzeba mieszkać pod osłoną najwyższego. Czyli nie ty rządzisz, nie ja, ale Bóg rządzi. Liczą się Jego zasady. On jest na tronie. On jest królem królów i panem panów. I dlatego uważam, że głoszenie typu uwierz w Jezusa, a będziesz szczęśliwy, uwierz w Jezusa, a będziesz miał lepsze życie, uwierz w Jezusa, a Bóg może sprawić, że twoja firma się rozwinie, uwierz w Jezusa i twoje dzieci będą zadowolone i szczęśliwe, że takie głoszenie jest mylące. Bo takie głoszenie kładzie nacisk na twoim szczęściu. Zamiast na Bogu. I na Jego wymaganie. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 1 werset, a oznajmiam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie, przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. Teraz Paweł będzie mówić o tym, co to jest Ewangelia. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co ja otrzymałem, że Chrystus umarł, abyśmy byli szczęśliwi. Tak powiedział, aby nam nie było tak źle. Nie. Umarł, o może, za te wszystkie rzeczy, które ludzie robili przeciwko mi. Czyli umarł za innych. Nie, za nasze grzechy. Tu jest sedno Ewangelii. Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. To już widzimy, jaki jest akcent i nacisk tutaj. Ewangelia to jest przesłanie, Boże przesłanie o zbawieniu dla grzeszników. Nie dla... Jak to się mówi? Takich, którym się nie udało w życiu. Tak? O, biedny. Nikt cię nie lubi. Bóg chce, abyś był szczęśliwy i On chce zbawić. Słuchaj, ja nie chcę powiedzieć, że nie ma takich owoców, kiedy człowiek zostaje zbawiony, ale to nie jest sedno Ewangelii. Bóg jest najwyższym i On ma pewne wymagania i niestety każdy człowiek złamał prawo Boże i łamie cały czas prawo Boże i dopiero jak ty uznasz, że Bóg jest najwyższy, Jego zasady się liczą, nie twoje, dopiero wtedy zrozumiesz Ewangelię. Niestety, chcąc, żeby wszystkim było dobrze, często ludzie zapominają o tym, co jest najważniejsze, że Bóg jest najwyższy. I widzimy to od początku. Kiedy Bóg specjalnie wsadził to jedno drzewo w ogrodzie Eden, co powiedział? Nie wolno tego jeść. Nie wolno z tego drzewa jeść. I nie dodał, bo będziecie bardzo nieszczęśliwi. Po prostu nie wolno.
I nawet sam tam a czemu nie ogrodził tego drzewa? Czemu nie ogrodził mnie z wysokim murem, aby Ewa nie mogła nawet dotknąć tego drzewa? Była próba. Czy uznają, że Bóg jest najwyższy? Wiesz co? Jeśli rozumiesz, że Bóg nie jest najwyższy, nie musisz ciągle pytać, dlaczego? Dlaczego nie? Nie musisz. Ty powiedziałeś, Panie? Okej, to wystarczy. Nie musisz rozumieć wszystkiego. Ja lubię rozumieć wiele rzeczy, ale czasami nie wiem. Nie rozumiem. Mówię, dobra, Panie, bo Ty mówisz, dobra, niech tak będzie. Bo Ty jesteś najwyższy.
Amen.
I kiedy przyszedł potem, aby szukać Adama i Ewy, co powiedział? Gdzie jesteś? Czy zjadłeś? I co? Kiedy mówili, co zrobili, czy Bóg powiedział, wiecie co, chyba macie rację, jesteście szczęśliwi, niech tak będzie. Nie. Nie ma dyskusji. Od początku Biblii do końca Biblii widzimy, że Bóg jest najwyższy i On stawia warunki, które Jego zasady. A żyjemy w świecie, gdy ludzie myślą, że Bóg, jeśli Bóg w ogóle jest, On jest tam, żeby zadowalać mnie, żeby mi było dobrze. Psalm 107. Psalm 107. Werset 10. Siedzieli w ciemności i w cieniu śmierci, spętani nędzą i żelazem, bo buntowali się przeciw słowom Boga i pogardzili radą Najwyższego. Dlatego upokorzył ich serce trudem. Upadli, a nie było nikogo, kto by im pomógł. Jaki był problem? Problem Izraela był taki, że zbuntowali się przeciw słowom Boga. Uważali, że słowo Boga nie jest aż tak ważne. Ich słowa, ich decyzje, ich wybory, ich zasady, ich reguły, ich cokolwiek było ważniejsze niż to, co Bóg powiedział. Czy to nie jest opis sytuacji naszego społeczeństwa? Bóg powiedział wyraźnie, jak ma wyglądać małżeństwo. Bóg powiedział wyraźnie, jak mamy dzieci wychowywać. Bóg powiedział wyraźnie, co to jest grzech. A ludzie buntują się przeciwko Słowu Boga. I pogardzili radą Najwyższego. Ciekaw jestem, ile Bóg, nie wiem jak miał to nawet określić. Może inaczej. Podziwiam cierpliwość Boga, kiedy ludzie, kiedy znajdują się w takich tarapatach, mówią: Panie Boże, ratuj moje małżeństwo, ratuj moje dzieci, ratuj to wszystko, bo nie dam rady. Mój, mówiłem Ci, jak prowadzić małżeństwo, jak dzieci wychowywać, jak pracować, jak tatować inne, jak żyć. A nie chciałeś. Zgardziłeś moją radą. A Bóg w swojej łaskawości nieraz ratuje. I czasami ci ludzie wracają, a może inaczej, wracamy do tego samego. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, przebywać będzie w cieniu Wszechmocnego. Jeśli chcesz korzyści tego Boga Wszechmocnego na co dzień i chcesz przebywać w cieniu tego Boga Wszechmocnego, czy nie byłoby mądre mieszkać pod osłoną Najwyższego? Uznać, że On jest Królem Królów? Że On dyktuje? Że On decyduje? Może nie dotknie Cię i nie dotknie mnie ta epidemia. Nie oszukujmy się. To nie jest jedyne zagrożenie. Pismo Święte mówi, że jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd. Daj Boże, że nas nie dotknie ta epidemia, ale każdego dotknie śmierć. Prędzej czy później. Nie oszukujmy się. Teraz jest taki chaos, jest tak głośno, o, trzeba coś zrobić, tak, dobra, ale prędzej czy później żegnie się z tego świata, a potem co będzie? Ja powiem Ci, staniesz przed sądem Najwyższego Boga, który wszystko wie. Każde słowo, każdy czyn zna, każdą myśl zna, wszystko wie. I Pismo Święte mówi nam, że zdamy Bogu rachunek z każdego słowa, z każdego czynu i nawet z każdej myśli. Jaka jest nadzieja dla człowieka? Ja powiem Ci. Jedyna nadzieja to że ten wszechmocny, najwyższy Bóg też pewnego dnia w swojej wszechmocy stał się sam człowiekiem. Wyobraź sobie, ten obrażony Bóg sam przyszedł tu na ziemię i mieszkał wśród nas w takim ciele. I tylko bez grzechu. Kiedy umarł na krzyżu, umarł za Twoje i za moje grzechy. Wziął na siebie wszystkie grzechy całego wszechświata. Taką ma wszechmoc. I nie tylko. Bo trzeciego dnia On zmartwychwstał. Taką ma wszechmoc. Żaden horoskop tego nie zrobi. Żadna amuleta tego nie zrobi. Nikt tego nigdy nie zrobił. Jezus Chrystus powiedział, go wzniosę w dniu, po trzech dniach. Jezus Chrystus sam powstał. Tak ma wszechmoc. I zmartwychwstał po to, żeby zbawić grzeszników. Nie potrzebujesz żadnej religijności, potrzebujesz Boga Najwyższego, który będzie łaskawy dla ciebie i on już był łaskawy, ale musisz przyjść do niego jakby pod jego warunkami. Musisz upaść przed nim, ukłonić się przed nim i powiedzieć: Panie, ty masz rację, ja jestem pełen grzechu. Ja jestem bez nadziei. Moja religia nie pomaga. Moje pieniądze nie pomogą. To moje królestwo, które zbudowałem, nie pomoże. Ten okres pokazuje nam jedną rzecz. Jesteśmy bezradni. Oby Bóg to mi pokazał. Też, jeżeli nie znasz Jego osobiście, nie masz Jego zbawienia, aby ci pokazał, jak wszystko jest marnością. Wszystko, co mamy, jest od Boga. Wszystko. Jeśli Bóg chce, będziemy robić to lubowo. A jeśli nie, i tak On jest najwyższy. Jeżeli mieszkamy pod osłoną takiego Boga, najwyższego, przebywać będziemy w cieniu wszechmocnego. I nie ma lepszego miejsca niż w cieniu Wszechmocnego, który jest też najwyższym.